Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą mój lud. Te słowa Micheasza zapowiadają sąd nad kłamliwymi, fałszywymi prorokami. Tymi, którzy mówili tak naprawdę w swoim własnym imieniu, a nie w imieniu Boga. Micheasz obnaża całą ich nieprawość. Czytamy od 5 wiersza 3 rozdziału Księgi Micheasza. Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą mój lud, którzy, gdy mają usta pełne, głoszą pokój, a jeśli kto nic nie włoży w ich usta, ogłoszą wojnę przeciw niemu. Już ten pierwszy zarzut, postawiony w imieniu Pana przez Micheasza, jest druzgoczący. Owi prorocy zwiastują pokój, kiedy mają pełne usta. To znaczy, że kiedy mają się dobrze, kiedy są syci, kiedy opływają w dostatki, ich zwiastowanie jest pomyślne. Głoszą pokój. Natomiast jeśli kto nic nie włoży w ich usta, czyli gdy nie otrzymują spodziewanej zapłaty, gdy ktoś ich nie wynagrodzi, ogłoszą wojnę przeciw niemu. W starszym przekładzie słowa proroka Micheasza brzmią jeszcze bardziej wyraziście i ostro. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój. Lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. To, co przepowiadali owi ludzie, rzekomo w imieniu Boga, było zależne od otrzymanej przez nich zapłaty. To zupełnie ich dyskwalifikowało jako proroków. Przecież prorok powinien zwiastować to, co objawił mu Pan, a nie to, co przynosi mu korzyści i popularność. To samo dotyczy dzisiejszych głosicieli Słowa Bożego. Niezależnie od tego, do kogo mówią, jaka spotka ich za to zapłata, nagroda czy kara, powinni zwiastować Bożą prawdę, a nie to, co miłe dla uszu słuchaczy i co spotka się z pochwałą, z uznaniem, sympatią, poklaskiem. Zapamiętajmy, celem zwiastowania Słowa Bożego jest konfrontowanie ludzi z Bożą prawdą, a nie zaskarbianie sobie ich sympatii czy zapewnianie dla siebie materialnej gratyfikacji. W czasach Micheasza wielu było fałszywych proroków. Proroków, którzy głosili pokój, dlatego że takie przesłanie było miłe dla ucha przywódców, było korzystne dla ludzi zamożnych, zainteresowanych tym, by ich majątki i wpływy były nienaruszone. Ktoś, kto zapowiadał wojnę, klęskę, upadek królestwa, był przez nich znienawidzony. Ale taka była właśnie prawda. Potężna armia asyryjska szykowała się do napaści na Izrael. I tylko Boży cud, Boża ochrona mogłyby sprawić, że królestwo izraelskie by ocalało. Tymczasem odstępstwo, bezbożność, nieposłuszeństwo, nieprawość Izraelitów sprawiły, że Bóg postanowił wydać ich na pastwę wroga. Na nic zdały się zapewnienia o pokoju wypowiadane przez fałszywych proroków. Prawdą było to, co zwiastował Micheasz, a także współczesny mu Izajasz. Bóg ukaże Izraelitów z powodu ich nieprawości, z powodu ich odstępstwa, z powodu wszelkiego zła. Izajasz, przypomnijmy, wołał: nie ma pokoju, mówi Pan, dla ludzi nieprawych. Izajasz trzykrotnie w końcowej części swego posłannictwa podkreślał, że z powodu swej nieprawości Izraelici nie zaznają pokoju. Drogi słuchaczu, dzisiaj sytuacja jest bardzo podobna. Wiele mówi się o pokoju. O tym, że ludzkość jest w stanie przezwyciężyć wszelkie swoje problemy. Byłoby wspaniale, gdyby tak było. Ale obserwujemy coś przeciwnego. Współczesne pokolenie stale pogłębia problemy, które nie tylko nie zmniejszają się, ale narastają i nabrzmiewają. Na przykład ciągle wzrasta przestępczość. Rozpada się rodzina. Rośnie przepaść pomiędzy bogatymi a nędzarzami. Połowa ludzkości głoduje. Stale wybuchają nowe konflikty etniczne, religijne, polityczne. Rozwija się terroryzm. Nie widać nadziei na pokój. Raczej powszechnie odczuwany jest lęk przed wielkim krachem, przed załamaniem się tradycyjnych hierarchii wartości, upadkiem wszelkich autorytetów. Lęk przed samozagładą. Coraz bardziej prawdziwe wydają się słowa Jezusa: beze mnie nic uczynić nie możecie. Coraz wyraźniej widać, że ludzkość nie jest w stanie o własnych siłach przezwyciężyć swych słabości, wad, swoich złych, grzesznych skłonności. Człowiek nie jest w stanie o własnych siłach osiągnąć upragnionego pokoju. Uczynić to może jedynie Książę Pokoju, Chrystus. On obiecał: mój pokój daję wam. Prawdziwy pokój może osiągnąć człowiek pojednany z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Apostoł narodów napisał w liście do Rzymian: usprawiedliwieni dzięki wierze, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy zapowiadają rychłe i łatwe nastanie pokoju, są fałszywymi prorokami. Tak jest dzisiaj, tak było też w Izraelu, na krótko przed upadkiem Północnego Królestwa. Fałszywi prorocy wołali: pokój, pokój. Prorok Micheasz zapowiedział: tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą mój lud, którzy, gdy mają usta pełne, głoszą pokój. Noc będzie dla was bez widzenia i ciemność dla was bez wieszczby. Zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się dzień nad nimi. Ta przepowiednia spełniła się. Bóg przestał przemawiać poprzez proroków. Na okres około 400 lat Bóg zamilkł. Zapadła noc bez widzenia, jak mówi Micheasz. Pomiędzy Starym i Nowym Testamentem nie było proroków, którzy przemawialiby w imieniu Pana. Micheasz zapowiedział: zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się dzień nad nimi. Zawstydzą się wtedy widzący, bo nie będzie Bożej odpowiedzi. Bóg milczał przez 400 lat, a po tej przerwie, spowodowanej nieposłuszeństwem, odstępstwem Izraela, przemówił poprzez anioła, posłanego do kapłana o imieniu Zachariasz, a imię to znaczy Bóg pamięta. Anioł zapowiedział, że Zachariaszowi urodzi się syn, Jan, który poprzedzi Mesjasza. Ten sam anioł, Gabriel, ukazał się potem Marii i Józefowi. Zapowiedział cudowne narodziny Syna Bożego, obiecanego Mesjasza, Zbawiciela. Ostatni z proroków, Malachiasz, zapowiedział, że noc Bożego milczenia się skończy. Malachiasz wołał w imieniu Pana: dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Noc milczenia się skończyła. Bóg przemówił. Zajaśniało słońce sprawiedliwości. Ta wspaniała zapowiedź nadejścia Mesjasza, Chrystusa, zapisana w ostatniej wypowiedzi Starego Testamentu, spełniła się w Nowym Przymierzu. Micheasz to prawdziwy prorok żywego Boga. Posłuchajmy, jak woła dalej. Czytam 8 wiersz 3 rozdziału Księgi Micheasza. Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa, abym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego Izraelowi. Nie jest łatwo być prawdziwym prorokiem, kiedy dokoła słychać chór proroków fałszywych. Doświadczył tego Micheasz, doświadczył tego współczesny mu Izajasz, doświadczyli tego inni prorocy. Ale źródłem ich siły było Boże pomazanie. Micheasz mógł zawołać: ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa. Kiedy ktoś mówi prawdę objawioną mu przez Boga, kiedy w kimś działa Duch Święty, Duch mocy, sprawiedliwości i męstwa, nie musi się obawiać niczego ani nikogo. Marcin Luther powiedział kiedyś, że pojedynczy człowiek plus Bóg to większość. Tak, gdy stoimy po stronie Boga, nie musimy obawiać się naszych oponentów. Prorok Micheasz był w pełni świadomy swego posłannictwa. Wiedział, że Bóg posłał go z trudnym, ale prawdziwym poselstwem. Słuchajmy uważnie jego słów. Ja zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa, abym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego Izraelowi. Podobnie jak Micheasz wołał Izajasz. Czytamy w jego proroctwach: wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Micheasz mówi, iż został powołany, aby ogłaszać Jakubowi występki, grzech Izraelowi. Takie jest zadanie Bożego proroka. Takie jest zadanie każdego głosiciela Słowa Bożego. Obnażenie grzechu, ujawnienie całej prawdy o występkach ludzi, o występkach człowieka, o jego nieposłuszeństwie względem Boga, o potrzebie upamiętania się, nawrócenia. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, którym Bóg musi przebaczyć. Zwróćmy uwagę, że w następnych słowach prorok Micheasz zwraca się do wszystkich Izraelitów, także tych w południowym judzkim królestwie. Apeluje do przywódców zarówno północnego Izraela, jak i południowej Judy, jako tych, którzy są odpowiedzialni w szczególny sposób za odstępstwo całego ludu. Micheasz woła: słuchajcie tego, książęta domu Jakuba i wodzowie domu Izraela, wy, którzy brzydzicie się sprawiedliwością i przekręcacie wszystko, co proste, wy, którzy krwią budujecie Syjon, a nieprawością Jeruzalem. Książęta jego sądzą za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę, prorocy jego wieszczą za pieniądze. Powołują się jednak na Pana, mówiąc: czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. To postępowanie przywódców izraelskich trudno określić inaczej niż jako haniebne, niegodne, do gruntu fałszywe, grzeszne i złe. Micheasz stwierdza, iż ludzie ci wręcz brzydzili się sprawiedliwością, przekręcali wszystko, co proste. Oni budują Syjon krwią, a Jeruzalem nieprawością. To znaczy, że nawet w Jerozolimie, nawet na świętej górze Syjon, postępują pokrętnie, niegodziwie. Budują swoje bogactwo, swoje wpływy na krzywdzie ubogich, na wyzysku, na korupcji, łapówkach. Za wszystkie swoje usługi każą sobie słono płacić. Prorok mówi, iż sędziowie wydawali wyroki zależnie od podarunków, jakie otrzymali. Także kapłani niestety rozstrzygali sprawy za zapłatę. Prorocy wieszczyli za pieniądze, a przy tym powoływali się na Pana, mówiąc: czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Wszystkim rządziły pieniądze, łapówki, podarunki, a powoływano się na Pana, na Jego obecność wśród Izraela. Ale czy Bóg naprawdę przebywa wśród ludzi, których interesują w rzeczywistości tylko sprawy materialne, którzy myślą tylko o tym, jak więcej zarobić, zagarnąć, nagromadzić, nie cofając się przy tym przed wyzyskiwaniem innych, przed pokrętnymi działaniami, niezgodnymi z prawem? Drogi słuchaczu, musimy z przerażeniem stwierdzić, że także dzisiaj wielu jest ludzi, którzy uważają siebie za wierzących, za chrześcijan, a w życiu kierują się żądzą pieniądza, chęcią gromadzenia bogactw wyłącznie materialnych. Wśród warstw rządzących, a także niestety wśród ludzi odpowiedzialnych za życie Kościoła, są obok ludzi prawych, uczciwych i oddanych służbie Bogu także ludzie chciwi, pazerni, nie gardzący łapówką, nieuczciwym zyskiem. Korupcja, stronniczość, oczekiwanie sowitej zapłaty, zachłanność, interesowność, postępowanie nieuczciwe, nieprawe, to wszystko bardzo nie podoba się Bogu i zostanie przez Niego surowo osądzone. Tak było w Izraelu. Posłuchajmy, jak kończy swe poselstwo prorok Micheasz. W ostatnim wierszu 3 rozdziału księgi czytamy: przeto z powodu was Syjon będzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie, a góra świątyni szczytem zalesionym. Taka zapowiedź w ustach izraelskiego proroka była w tamtym czasie czymś szokującym. Wtedy, w 8 wieku przed Chrystusem, dla Izraelitów było największą obrazą usłyszeć, że świątynia jerozolimska może zostać zburzona. Zbudowana przez króla Salomona, stała na wzgórzu świątynnym kilkaset lat i nikt spośród Żydów nie dopuszczał takiej myśli, że kiedykolwiek może lec w ruinie. Przecież jest to dom żywego Boga, podkreślali. Jakże więc mógłby być zniszczony? Przecież Pan jest pośród nas. Nie może spaść na nas żadne nieszczęście. A jednak prorok Micheasz zapowiada: z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się rumowiskiem, a góra świątyni szczytem porośniętym lasem. Nawet wielki prorok Izajasz, współczesny Micheaszowi, nie śmiał wypowiedzieć takiego proroctwa przeciw Jerozolimie i świątyni. Jeszcze w 100 lat po tym proroctwie chciano osądzić na śmierć Jeremiasza za podobną przepowiednię. Pomyślmy, Micheasz wypowiedział swoje proroctwo na ponad 700 lat przed naszą erą, kiedy nic nie zapowiadało jeszcze upadku południowego królestwa i Jerozolimy. Kiedy po 100 latach proroctwo to powtórzył prorok Jeremiasz, chciano go uśmiercić. Jeremiasz powiedział wtedy: Pan posłał mnie, abym zwiastował przeciwko temu miastu wszystkie te słowa, które słyszeliście. Jeżeli mnie zabijecie, ściągniecie krew niewinną na siebie i na to miasto, i na jego mieszkańców. Gdyż zaprawdę posłał mnie Pan do was, abym wszystkie te słowa mówił do waszych uszu. Czytamy w księdze Jeremiasza, że wtedy cały lud powiedział kapłanom i prorokom: ten człowiek nie zasługuje na karę śmierci, bo przemawiał do nas w imieniu Pana, naszego Boga. Powstali wtedy mężowie spośród starszych kraju i tak rzekli do całego zgromadzenia ludu. Czytamy w księdze Jeremiasza w rozdziale 26. Micheasz z Moreszet prorokował w czasach Hiskiasza, króla judzkiego: tak mówi Pan zastępów, Syjon będzie zorany jak pole i Jeruzalem zamieni się w gruzy, a góra domu pańskiego w lesiste wzgórze. Widzimy, że pamiętano wtedy po 100 latach proroctwo Michała i dzięki temu ułaskawiono Jeremiasza, na którego zapadł już wcześniej wyrok śmierci. Jeremiasz dożył wypełnienia się tego proroctwa. Przeżył upadek Jerozolimy w 586 roku przed Chrystusem. Prorokował potem dalej, przebywając wśród niedobitków judzkich, którzy zmusili go potem do emigracji do Egiptu. I w końcu jednak zgładzono go, gdyż nadal głosił prawdę, Bożą prawdę, niewygodną dla ludzi postępujących nie według woli Boga, lecz według własnej, pysznej, egoistycznej woli. Choć świątynia jerozolimska została odbudowana po powrocie części Izraelitów z niewoli babilońskiej za dni Nechemiasza i Ezdrasza, to jednak i ta druga świątynia legła po 500 latach w gruzach. Zapowiedział to także Pan Jezus, kiedy płakał nad Jerozolimą, mówiąc: Jeruzalem, Jeruzalem, gdybyś poznało czas nawiedzenia swego. Druga świątynia została zburzona przez wojska rzymskie w 70 roku pierwszego wieku naszej ery, czyli w 30 kilka lat po śmierci i powstaniu z martwych Jezusa Chrystusa. Świątynia jerozolimska nie została do dzisiaj odbudowana. Pozostał jedynie fragment muru świątynnego, zwany ścianą płaczu. Chrystus powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja odbuduję ją w ciągu 3 dni. To mówił Jezus, mając na myśli siebie samego. Został ukrzyżowany, umarł, a 3. dnia powstał z martwych i żyje, przebywa u boku Ojca w niebie. Prawdziwą świątynią jest miejsce, w którym przebywa żywy Bóg. Prawdziwą świątynią jest miejsce, w którym przebywa żywy Bóg. Niebo. Prawdziwym, żywym Bogiem jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, który zasiada po prawicy Ojca w niebie. To Jego zapowiadała obrazowo świątynia, zarówno ta wędrująca z Izraelem po pustyni, jak i ta zbudowana w Jerozolimie przez Salomona, jak i druga świątynia, która stała jeszcze, gdy Jezus przyszedł na ziemię. Teraz w Jezusie dostrzegamy pełnię chwały Bożej, pełnię Bożego objawienia. W Nim widzimy chwałę i miłość świętego Boga. W Nim znajdujemy drogę do domu Ojca w niebie.